Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i oczywiście spotkaliśmy się w nieco większym gronie, no bo też informacja jest gorąca, natomiast no spotykamy się też raczej w kiepskich nastrojach, bo też mamy dosyć niepokojącą informację, która wczoraj przypłynęła do nas prosto od deadline. I pamiętacie być może, że wielokrotnie kiedy mówiliśmy o przyszłości Spider-Mana w MCU, czy to w ramach tutaj napisów końcowych jakichś materiałów, czy nawet na ostatniej prelekcji, którą publikowaliśmy wczoraj na kanale, mówiliśmy, że no wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że pewnie ten deal będzie przedłużony, no bo no Sony nie będzie tak głupie, żeby go nie przedłużać. Okazało się, że no faktycznie Sony nie było tak głupie, żeby go nie przedłużać, natomiast jakby propozycja zmiany wypłynęła z drugiej strony, wypłynęła od Disneya. Z tego co podaje Deadline, Disney zaproponował Sony i to ważne jest to, że to jest Disney, a nie Marvel Studios, nie? Jakby w góra Disneya, pewnie Alan Horna albo jakieś osoby bliskie jemu. Do tej pory to wyglądało w ten sposób, że filmy produkowało Sony, Kevin Feige był u nich producentem, współproducentem tych filmów, no w związku z czym był oczywiście wynagradzany po prostu tą swoją pensją, którą się należała jako producentowi. I 95 do 100% w zysku trafiało z powrotem do Sony. Natomiast przy podpisaniu tamtego deala jednocześnie Disney sobie zagwarantował 100% zysków z merchandise'u odnośnie tych filmów. Tak to wyglądało do tej pory. No oczywiście poza tym Spider-Man mógł się pojawiać w filmach MCU, no i wtedy te filmy finansowało i zbierało kasę z nich Marvel Studios. Natomiast teraz Disney zaproponował inny układ, mianowicie, że obie wytwórnie miałyby wkładać porówno po 50% budżetu produkcyjnego, pewnie też marketing, no i jednocześnie dzielić się też zyskami po połowie. Natomiast wciąż 100% zysku z merchandise'u zostawałoby przy Disneyu. No i z tego co pisze Deadline, Sony bardzo szybko odrzuciło tę propozycję, no chcąc raczej obstawiać przy tym, co jak ten deal wyglądał do tej pory. Natomiast wcześniej tego nie zauważyłem, ale teraz jak przeczytałem jeszcze raz ten artykuł, to Deadline wspomina też o tym, że pojawiły się jakieś 3 kontrpropozycje ze strony Sony, które zostały też z kolei przez Disney odrzucone. Nie wiemy na ile, jak one wyglądały, na ile one opiewały, czy były atrakcyjne, czy nie, no ale tak czy siak zostały odrzucone. No i w związku z tym mamy impas i w tym momencie jakby ten deal faktycznie nie został przedłużony no i nie wiemy do końca, co też się dalej wydarzy z tym filmem. Mamy wiemy natomiast, że jeśli tak dalej będzie, no to Kevin Feige nie będzie producentem na kolejnych filmów. Co jakby też nikt oficjalnie nie powiedział, że te filmy nie będą w MCU, ale myślę, że to jest coś, czego się wówczas byśmy spodziewali.
No i jest też to oświadczenie Sony oficjalne, publikowane między innymi przez The Hollywood Reporter, z którego wynika przede wszystkim to, że no ładnie, pięknie, super się współpracowało z Kevinem Feigiem, ale w tym momencie Marvel Studios, czy raczej Disney, nie zgadza się na to, by Kevin Feige był producentem kolejnych filmów ze Spider-Manem, bo najwyraźniej jest zbyt zajęty na to. No a obie wytwórnie nie mogą, tak jak już tutaj było wspomniane, dojść do porozumienia w kwestii finansów takiej współpracy.
Jednocześnie potem też Variety i serwis IO9 podały, że nie oznacza to jakby zamknięcia ostatecznego tych negocjacji, natomiast, że być może do nich jeszcze wrócą, no bo prawda jest taka, że w sumie zanim jeszcze dojdzie do produkowania w ogóle kolejnego filmu ze Spider-Manem, to już trochę czasu będzie, nie? Więc prawdopodobnie żadnej wytwórni się w tym momencie nie spieszy jakoś bardzo, żeby natychmiast podejmować decyzję. Szczególnie, gdy oba stanowiska są no tak stanowcze, powiedzmy tutaj. Okej, to thoughts. Co myślicie o tym? Bo oczywiście no, spotkało się to z masą gwałtownych reakcji. Szczególnie, że jesteśmy zaraz po filmie Spider-Man Far From Home, który nie dość, że zarobił Sony masę pieniędzy, to jeszcze też spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, więc taka decyzja no, na pewno wygląda zaskakująco na pierwszy rzut oka. Okej, to zacznijmy Marta od ciebie może.
Na pewno jest to decyzja niespodziewana, no bo wydaje mi się, że właśnie to, co myśmy sami powtarzali, jak wspomniałeś na początku, jeszcze w tym tygodniu tak naprawdę, jeszcze dosłownie parę dni temu, że no na pewno ta umowa zostanie przedłużona, tylko no szczegóły wiadomo są tutaj do dogadania, no to wydawało się jakby najpewniejszą rzeczą na świecie, tak? No bo ta współpraca wydawała się niezwykle korzystna dla obu stron, no bo Sony wreszcie miało fajne filmy ze Spider-Manem i które no utrzymywały ten równy poziom, z których absolutnie wszyscy byli zadowoleni. Nikt już nie pamiętał, że dopiero co mieliśmy tam, nie wiem, innego Spider-Mana na ekranie, tak tutaj wszystko zagrało. Mieliśmy tego Spider-Mana dodatkowo wykorzystywanego w filmach, pojawiającego się w filmach MCU, no i w drugą stronę, tak? No mieliśmy te postacie także w filmach ze Spider-Manem I tak naprawdę to była najbardziej niespodziewana wiadomość na świecie i nie ukrywam, że jakby no moja pierwsza myśl to była taka, że no ciekawe jak szybko Sony po prostu znów zaora swojego Spidermana. To znaczy oczywiście no nie wiadomo jak to się finalnie skończy, ale no pierwsza wiadomość była taka, że do tego dealu nie doszło i nie dojdzie, więc no pierwsza myśl była taka, że no jeśli mają sobie radzić osobno, no to Marvel, Disney jest tu zdecydowanie na lepszej pozycji, no bo MCU bez Spidermana sobie poradzi, tak jak radziło sobie przed jego wprowadzeniem. Zwłaszcza, że no w tych ich najbliższych planach nie ma ani wielkich eventów, ani filmów, nie wiem, zbierających Avengers, więc nawet jeśli, nie wiem, jakiś scenarzysta, czy sam Kevin Feige mieli jakieś pomysły, żeby w tych nadchodzących filmach gdzieś tam ten Spider-Man się gościnnie pojawił, no to jego niepojawienie się nie będzie tutaj, nie wiem, jakimś szokiem, jakąś, nie wiem, zmianą czegoś, o czym fani już by wiedzieli. No tymczasem Sony, które będzie robić dalej filmy ze Spider-Manem bez możliwości wykorzystywania tych innych postaci z MCU, no raz, że będzie to mega zauważalne, no bo do tej pory właśnie te elementy tam były, więc jeśli nagle ich zabraknie, no to będzie trochę coś dziwnego, jeśli nagle, nie wiem, Spider-Man nie będzie mógł mieć żadnych interakcji, nie wiem, z postaciami, z którymi miał, czy nie wiem, na przykład jakiego relacja z Happy'm, której tu mieliśmy jakiś zalążek w ostatnim filmie, no to będzie dziwne, no to raz. A dwa, no to, że no kurczę, mieć zaufanie do Sony po tym, jak dwukrotnie miało fajne filmy ze Spider-Manem i dwukrotnie jakby tę serię zaorało swoimi decyzjami, tym jak te filmy produkowało, tym jak na przykład też dużo pieniędzy wtopiono, choćby na przykład w ostatniego tego Amazing Spider-Mana, no wydaje mi się, że jeśli faktycznie tej umowy nie podpiszą, to prędzej czy później Sony jednak będzie chciało się przeprosić tutaj z Disneyem. No bo wyjdzie jak wyjdzie. No Sony nie ma żadnej innej takiej aż tak dochodowej franczyzy w tym momencie. No ten Spider-Man był ich najbardziej dochodowym filmem, a pomagał im przy tym Marvel, no więc... No ja nie ukrywam, że z punktu widzenia fanów ta decyzja jest fatalna. Obojętnie, że tak powiem, czy uważamy, że bardziej winny jest Sony, czy bardziej winny jest chciwy Disney, ale wydaje mi się, że Sony finalnie może na tym stracić dużo więcej.
Mi się wydaje, że... Znaczy miałem problem z tak przemyśleniem tej decyzji, kto co zrobił, ale ta ostatnia wypowiedź Sony jakby najbardziej mi to naświetla i najbardziej rozumiem, dlaczego Disney się tak zachował. Mówiliśmy o tym wielokrotnie przy tych wszystkich podserialach, tych Agents of S.H.I.E.L.D., tych Netflixowych rzeczach, że one nie są w MCU, dlatego że Feige nie byłby w stanie ogarniać filmów i jednocześnie seriali, które wychodzą tak regularnie, tak często, no bo to jest tylko jeden człowiek, który ma tak ekipę pod sobą, ale oni mogą to tylko rozpisywać na... No pewien okres. Nie, mimo wszystko rozpisanie tego, im więcej tam wepchniemy, tym będzie trudniej. I teraz wchodzą te seriale, które będą w to wpisane. One będą oczywiście krótkie, będą się jakoś zazębiały z tym, żeby nie kolidować z filmami. Wiadomo, będą to rozpisywać, ale to dochodzi kolejne obciążenie na Feige'ego i na jego ekipę. I w tym momencie Spider-Man, który dalej funkcjonował w MCU, w jakiś sposób by to rozsuwał, czy spowodowałby, że, nie wiem, jest jeden film mniej w roku, który mogą ogarnąć. Nie chodzi nawet o finansowe zaplecze, ale chodzi o logistyczne zaplecze właśnie. Czy gdzieś ten jeden mniej serial i tak dalej. I rozumiem, że w momencie, w którym nagle taka decyzja zaczęła stać przed Disneyem przede wszystkim, gdzie mamy tego gościa, który ma tylko ograniczoną ilość produkcji, którą może zrobić, a wrzucanie w to wszystko produkcji, na której w sumie nie zarabiamy pieniędzy za bardzo, no się po prostu nie kalkuluje. To po prostu nie ma dla nich absolutnie żadnego sensu, dlatego że, mówię, to wygląda dziwnie. I nie dziwię się, że wyszli z taką propozycją właśnie teraz, kiedy takie decyzje trzeba podejmować.
Ale natomiast też tylko dodam, że ten Spider-Man, to nie wiem, czy tak chodziło o to, że Feige będzie za bardzo obciążony, bo całe to przejęcie Spider-Mana, włączenie go w MCU, to była trochę fanaberia Feige'ego, który jest wielkim fanem tak? Spider-Mana, zawsze tak. Go chciał mieć w tym MCU, a Marvel go nie potrzebował zupełnie, Spider-Man sobie tak. Idealnie bez niego radzili, a wie, że to Feige za tym optował, żeby z jakiejś deali zrobić Sony, żeby wprowadzić tego Spider-Mana, nie? I tu bym nie szedł w tą stronę, że myślę, że nawet jakby był obciążony Feige, on by znalazł miejsce, żeby jeszcze tam dopieścić tego Spider-Mana w jakiś sposób.
Ja myślę, że wszystko Disney patrzył na to w ten sposób, że jasne by znalazł, bo Feige kocha Spidermana, ale byłoby to kosztem już czegoś. Na tym etapie byłoby to...
No tak, nie, to ja się nie dziwię,
Feige z przyjemnością by tego Spidermana przygarnął, Ale to by pewnie oznaczało, że następny serial czy następny film będzie opóźniony.
Tak,
będzie...
No, dlatego,
nie, nie zrobił aż tyle w tej bańce.
Nie dziwię się, że takie, wiesz, postawili drakońskie swoje nowe plany na to, nie? Na ten cały kontrakt, na rozszerzenie go, bo no, to jest Disney, no, oni są korpo i chcą zarabiać na tym, nie? A ten plan początkowy, to im też się nie kalkulował w żaden sposób, nie? I musieli dojść do jakiś nowy plan stworzyć, a wiemy, że Disney od razu wyskakuje i dzielimy się pół na pół, robimy to tak i tak, i bo wy na nas tutaj, wiesz, więcej robicie, nie? No bo umówmy się, Sony głównie ma tą kartę przetargową, że mają Spidermana jako markę, bo kiedyś tam za paczkę śliwek udało im się, wiesz, wyrwać i teraz no, mogą sobie nim tam rozporządzać. Marvel nie potrzebował tego Spidermana zupełnie w żaden sposób i no, Disney postawił swoje twarde oczekiwania. No i też jestem ciekaw, jak to dalej będzie się rozgrywało, bo wydaje mi się, że oni sobie mogą na to pozwolić, że rzucić takie no to tak jak mówiłem, oczekiwania i przeczekać to, co zrobi Sony, bo wydaje mi się, że Sony się w końcu ugnie. To jest totalnie na wyczekanie. Oni nie wytrzymają nawet do jakichkolwiek zaplanowania trzeciej produkcji ze Spider-Manem. Jeszcze poczekamy, nawet jakby to miało trwać, nie wiem, z miesiąc, pół roku, nawet do roku dobrego, to i tak w końcu wydaje mi się, że Disney wyjdzie na swoje, no bo to jest cholerna korporacja i myszka Miki, wiemy z South Parku, jak trzyma wszystkich za gardło. No niestety.
Plus też wizerunkowo to się bardzo szybko już właściwie się odbija na obu firmach, tak? I no tak powiedzmy pobieżnie przyglądając jakieś tam wypowiedzi, no to taka sympatia publiki jest generalnie po stronie Marvela, po stronie, wiecie, uniwersum, niezależnie od tego, że tak powiem, no właśnie, która korporacja jest tu powiedzmy bardziej w prawie, czy bardziej moralnie się zachowała. To nie jest istotne, bo sympatia ludzi i tak jest bliżej Marvela w tym momencie.
Jaki to jest Orwell.
To wynika z tego, o czym Marta mówiłaś na początku. Disney i Marvel sobie bez problemu bez tego Spidermana poradzą. Prawda jest taka, że wiele lat minie, zanim byśmy zauważyli, że okej, to gdzie wreszcie jest ten Spider-Man w tym całym planie? Gdzie on się podziewa? Natomiast w filmie Spider-Man 10 minut i nagle, chwila, dlaczego nikt do tej pory nie wspomniał ani słowem o niczym związanym ze Skrullami, Happym, Nickiem Fury, Mario Hill, czymkolwiek. I tak, szczególnie teraz, właśnie dlaczego to jest teraz istotne? Bo teraz Marvel i Disney muszą myśleć o Fantastycznej Czwórce, muszą myśleć o X-Men, muszą myśleć o całej masie rzeczy, które wepchną w ten cały napięty grafik. Widzimy, jak wygląda 2021 na przykład. Tam już naprawdę nic więcej by się wsadzić nie dało. I w tym momencie, no po raz kolejny mówię, robienie filmu Spider-Man w tym wszystkim, z którego praktycznie nie mają żadnych pieniędzy, kiedy mają tyle możliwości w tej chwili i tak napięty grafik, się kompletnie nie kalkuluje.
Tak, no bo Kevin Feige może sobie lubić Spider-Mana, ale no to nie on prowadzi te negocjacje, nie on podejmuje te decyzje. No i prawda jest taka, że jak, nie wiem, szef Kevina Feige myśli sobie, na co Kevin ma poświęcać swój czas pracy, no to wiadomo, że na coś, co przyniesie im zysk. Dokładnie. A nie na postać, którą lubi, bo tym już mu się dano pobawić. Więc może pora, żeby jednak z tego też był jakiś większy dochód, prawda, niż te, ile tam oni mają, 5% z dnia otwarcia. Wow.
Ty bardziej zamiast tego mówi Kevin, to słuchaj, to może nie Spider-Mana, a w to miejsce to ty się X-Men zajmuj. Będziemy mieć z tego pełne pieniądze i pewnie też niemałe, jeśli może nawet większe, jak
no, Fantastyczna
pójdzie.
Czwórka też jest bardzo znana, więc... No,
trzeba ją uratować w końcu, no.
No to ja się powiem, że się nie zgadzam kompletnie z tym, co powiedzieliście. Po pierwsze, ja bym nie szachował tak tym, komu ten Spider-Man jest potrzebny, a komu nie jest potrzebny. Prawda jest taka, że obie strony go potrzebują na swój sposób. Nie jest tak, że Marvel kompletnie nie potrzebuje tej postaci, bo w tym momencie, może nie potrzebował go na początku, ale w tym momencie to była postać, która powoli wysuwała się w zasadzie przed szereg tych wszystkich bohaterów. Bo jak widać było po tych filmach, że jest kreowana na coraz ważniejszego bohatera i pewnie Kevin Feige myślał o nim w tym kontekście. Więc ta decyzja Disneya na pewno jakoś mu tam pokrzyżuje mimo wszystko plany. I mimo wszystko, no wciąż to jest najpopularniejszy superbohater Marvela. Mimo wszystko. Lepiej go mieć, niż go nie mieć, więc nawet jeśli jest na pewno mniej potrzebny Marvelowi, niż jest potrzebny Sony, bo to jest najważniejsza, w zasadzie najbardziej dochodowa marka Sony, a nie Marvela, to i tak wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to jest postać, odnośnie której warto by się o nią bić. Dlatego też wydaje mi się, że z tego też powodu oni stawiają tak mocne warunki na nią, nie będą go sobie oddawać za bezcen. Nie? Natomiast jest też wiadomo, że potrzebne Sony, ale też nie jest tak, że Sony w tym momencie, po tych dwóch filmach, które były do tej pory, potrzebuje maksymalnie tego MCU, bo nie potrzebuje. Zrobię film, gdzie Spider-Man się spotyka z Venomem i nikt nie będzie pamiętał o Happy Hoganie, bez przesady. Wiecie, prawda jest taka, że ten Spider, tak naprawdę te wszystkie motywy, które były bardzo ważne, z którymi Peter Parker był związany w MCU, one na dobrą sprawę już spełniły swoją rolę, jakby ukształtowały go jako postać. Iron Man zmarł, nie jest już tutaj potrzebny. Wszystkie te elementy związane, Avengers nie ma już, więc na dobrą sprawę nie musi być w filmie z Peterem Parkerem. Może zrobić po prostu film, gdzie nie będziesz wspominał o tych elementach i tyle. Natomiast jeśli dasz widzom w tym momencie coś w zamian, coś czego, co w tym momencie nie mogło się pojawić w MCU, to myślę, że to nie będzie aż taki duży problem. No kwestia jest taka, czy zrobią dobry film. I tutaj oczywiście no, tego nie wiemy. Natomiast no, ja chciałem zaznaczyć, że Sony zrobiło najlepszy film ze Spider-Manem kiedykolwiek, całkiem niedawno.
Dobra, ale to jest po pierwsze animacja, po drugie nie było, wiesz...
Ale co z tego, że animacja? Tym bardziej to jest animacja. Słuchaj, zainwestowali duże pieniądze w animację, oddali ją twórcom, nie mieli absolutnie żadnej gwarancji, że to wypali, bo to był ryzykowny projekt. Proszę bardzo, no
tak,
się.
Ale wiesz, że to był ten moment, gdzie to był ten projekt, na który nie patrzyli twórcom na ręce za bardzo, oni sobie robili tam powoli te swoje rzeczy, a tym głównym projektem w tym momencie był Venom, który...
Nie dajesz ludziom 90 milionów na produkcję animacji, nie patrząc im na ręce. Patrzysz im na ręce.
No patrz, ale nie w taki sposób. Tutaj wiemy, że prymarnym filmem był Venom, tak jak pewnie jak Spider-Man do nich wróci, to on będzie tym
oczywiście,
prymarnym
tak.
filmem. I wiemy, co się działo w Venomie, jak zmieniali te rzeczy, na przykład, gdzie mieliśmy pierwszy trailer, który zapowiadał horror, w drugim już były heheszki i śmieszki, bo trzeba było, wiesz, coś zmieniać, bo inne filmy robią tak, nie? A tam sobie robili na boku. I zresztą wiemy, że też przy Spider-Verse nie było tak do końca super ekstra i co tam się działo z animatorami i o nich tam, no...
Słuchaj, no ale wyszli na swoje. Z Venomem też wyszli
na swoje.
Wyjść na swoje z Venomem, spoko, ale z drugiej... No wiadomo, jakie były opinie. Tak, zarobili masę pieniędzy, ale tutaj ja bym bardziej patrzył na to, jak Venom 2 się przyjmie w tej kwestii. Natomiast na razie...
Tutaj też tego nie wiemy.
No nie wiemy, a na razie Sony jednak jest znane z tego, że jeżeli mają naprawdę wysokoprofilowy film, to tam cała masa, że tak powiem, garniaków nie jest w stanie się od niego trzymać z daleka. Co było z Amazing Spider-Man 2 na przykład? Jak mieliśmy ten film, który był, jak były opinie, znaczy dochodziły do nas informacje, że tam był zarząd i każdy miał inny pomysł na ten film i mało tego, to nie było, że miał pomysł i w końcu się dogadali i puścili i słuchaj, zrobisz to, tylko na zasadzie każdy ciągnął ten film w swoją stronę po prostu, bo trzeba było zrobić to, bo ja miałem ten pomysł, no bo to Spider-Man, nasza największa marka, musimy wydać na niego masę pieniędzy. Popatrzcie nawet na Far From Home. Ten film był super wysokoprofilowy, wydali na niego niesamowite pieniądze na kampanię, na dużo większe niż na Endgame ten cały marketing. I widzisz, jak to jest dla nich istotne i na razie no nie ufam Sony pod względem tego typu filmów. Jednak co byli mówić o Spider-Verse, no to nie miało wielkiej reklamy. To nie, wyraźnie widzisz, że to nie był film tak wysokoprofilowy dla Sony jak... Spider-Many, jak Venom, jak to wszystko. I na razie, jeśli o to chodzi, no nie mam dostępu. Zobaczę trochę, jak Jumanji 2 wyjdzie, bo to Jumanji 1 nie było tak wysokoprofilowe, to było takie zaskoczenia wszystkich wzięło. Dwójka już zakładam, że jest przez to, jak wypaliła jedynka i bardzo mnie ciekawi na przykład, jak wypadnie dwójka. Jeżeli zobaczę, że dwójka jest jakiegoś powodu rozbebeszona, to już moje oczekiwania Spider-Mana bardzo, bardzo spadną, bo będę widział bardzo solidny wzór działania Sony.
Tak, plus, ja też,
no,
też...
Wydaje mi się, jeszcze tylko dodam, że porównywanie do Spider-Verse niekoniecznie jest uzasadnione, no bo właśnie jasne, łączy to postać Spider-Mana, ale to nie jest ten sam rodzaj produkcji, ta sama, wiecie, klasa budżetowa i tak dalej, a spójrzmy na inne blockbustery, którymi ostatnio zajmowało się Sony,
no,
tak? Spójrmy na przykład na Men in Black tegoroczne, więc nie wiem, jak możesz mówić, że mam głównie sukcesy, jak ten film jest porażką na każdym froncie.
Men in Black to jest świetny przykład, bo to jest film, gdzie Sony w ogóle się nie mieszało do produkcji tego filmu. Jakby problemy tej produkcji nie wynikały z tego, że wytwórnia dała ciała, więc...
No, nie pomogła mu też. Jakby no, to jest dalej firmowany przez nich film. No, w tym roku nie mają żadnego dużego blockbustera, który by zarobił sensowne pieniądze poza filmem, który współprodukował im Marvel.
No, bo nie mieli żadnych w kalendarzu poza Men in Black. To dopiero w zasadzie miałem Spider-Mana, będzie Jumanji 2, wcześniej są jeszcze tanie o Kiczaliego i tak dalej. W zeszłym roku jak najbardziej sobie radzili naprawdę dobrze. A w tym momencie przecież film Tarantino zarabia całkiem nieźle. Sony w tym momencie... Ja się
to
nie
film
sugerował.
Tarantino to jest tak już kompletnie inna bajka.
W tym momencie, no ale pokazuje to, że Sony jako wytwórnia w tym momencie jest naprawdę zdrowo zarządzane. Nie? To nie jest Sony sprzed, nie wiem, 5 lat, gdzie tam siedziały cyrki. W tym momencie na dobrą sprawę każdy ich rok to w zasadzie jest wychodzenie na czysto z zyskiem, więc no nie widzę powodu tutaj, żeby się sugerować tym, że o, kiedyś im filmy nie wyszły.
No jest tą
gdyby
wytwórnią,
to był...
o której w napisach mówimy, no rzucają w ścianę i patrzą, co się przyklei. No. I
zobaczymy,
generalnie
jak
do tej pory nasza narracja na temat Sony była raczej niekorzystna.
Zobaczymy, jak wyjdzie Venom 2 i Jumanji 2, bo myślę, że to będą dwa momenty, w których zobaczymy, jak sobie radzą, kiedy wiedzą już, że mają w rękach no jakąś złotą kurę przynajmniej. Jeżeli sobie wtedy poradzą z tym i zobaczę, że Sony nie ma tej tendencji, Jezu, to zarobi duże pieniądze, okej, to musimy zrobić z tym wszystko, to już nie może być, tu trzeba działać i to rozpierdzielą, to wtedy może będę miał jakieś podejście. Natomiast na razie mam wrażenie, że za każdym razem, że Sony udawały się dobre filmy i udawały się fajne blockbustery i tak dalej, ale za każdym razem, kiedy oni wiedzieli, że mają w rękach coś, co ma bardzo duży potencjał, bo tak mam wrażenie, to często chodziło trochę przypadkiem, a kiedy właśnie wiedzieli, że to mają, to za każdym razem nie potrafili się opanować po prostu, żeby z tego nie zrobić jakiejś totalnej po prostu starej jajecznicy.
Tego nie zepsuć.
Dokładnie. I na tą chwilę nie mam kompletnie zaufania do Sony pod tym względem.
No
i to się nie kłóci absolutnie.
Jak zrobią super film, to jasne, usiędziemy i chętnie dostaniemy wszyscy super Spider-Mana od Sony.
I to się kompletnie nie kłóci z tym, co Łukasz mówi.
Ale czemu mielibyśmy dawać im ten kredyt zaufania w tym momencie, jak wiemy, co zrobili poprzednim Spider-Manom?
W tym momencie są dobrze zarządzone wytwórnią. No. To jest, nawet jeśli chodzi o Jumanji 2, w tym momencie nie jest żadnych problemów z produkcją. Toczy się to wszystko całkiem nieźle. Jeśli chodzi o Venoma, zastąpili reżysera kolejnym ciekawym nazwiskiem.
No, chętnie to zobaczę. Tak to ale na tą chwilę jeszcze tylko wiem, że zrobili i robią.
Warto pamiętać o filmach, które już zrobili, jak Spider-Man 3, Amazing Spider-Man 2.
Sony wówczas było pod innym kierownictwem, więc to jakby jasne, że tutaj można zachowywać ostrożność, ale też bez przesady.
Venom,
nie przynosi 100%.
Który był dopiero co, który jasne, podobał
Venom
się wielu osobom. Venom
zarobił kupę pieniędzy, więc no te wszystkie decyzje, jakie podjęli, były prawie
dobre. Chciałbyś Spider-Mana tej jakości?
I ponoć decyzje, które zostały podejmowane przy Venomie, podejmował właśnie szef w tym momencie tej wytwórni.
Tak, to też słyszeliśmy o tym, ale mało tego, ale również była ta informacja, również chyba z na deadline, że przy pierwszej wersji Venoma nawet Feige mu pomagał. Potem oczywiście było to robione... Było powiedziane, że jeżeli Feige miał, to tylko są... Tam dziennikarze mieli jakieś dojścia, że jeżeli robił, to oczywiście na długo zanim film był skończony i potem szef faktycznie dbał o to, żeby ten film został domknięty. Ale cały czas mówię, że film miał bardzo dobre decyzje, były Sony marketingowe przy Venomie. Natomiast znowu, jeżeli chcemy zobaczyć, jak sama produkcja idzie, to bardzo chcę zobaczyć tego Venoma 2. Jeżeli Venom 2 będzie super, jeżeli Venom 2 mnie zachwyci, no to nagle będę zupełnie na to inaczej patrzył. Wtedy faktycznie mogę stwierdzić, okej, ugrali tym Venomem coś, czego nikt się nie spodziewał i jeszcze to przekuli dalej w linię sukcesów. Wtedy pewnie, ale no mówię, na tą chwilę nie widziałem ani razu wysokoprofilowego filmu Sony, przy którym, którego mnie rozumieli.
Ja jestem starym człowiekiem, widziałem, co się stało ze Spider-Manem 3, jak bierz tego Venoma, ładuj go tam, będzie super film. Widziałem, co się stało. Słuchaj, wierzyłem dalej w nich. Robią tego Spider-Mana z Garfieldem. Ja wierzę. Radek idzie do kina, wierzy, będzie super. Wyszedł pierwszy Amazing Spider-Man, był chujowy, ale Radek wierzy dalej. Idzie na Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, jest chujowszy. Radek wierzy dalej, Radek się nie załamuje, nie? Wchodzi wtedy Marvel i mówię, o, co zrobili tego dobrego Spidermana, bo Marvel przyszedł, pomógł im, ale robią Venoma, ja dalej wierzę w Venoma, może wyjdzie fajnie, nie wyszedł do końca fajnie.
Nie wyszedł,
Tak, ale ja dalej wierzę.
Wydaje mi się, że można by mieć więcej wątpliwości, gdyby to oznaczało automatyczny reboot. W tym momencie natomiast, jeśli oni będą robić Spidermana sami, no to będą po prostu kontynuować to, co już prawdopodobnie jest zaplanowane od dawna na temat tej postaci.
Ale wiesz co, ale
się
to też
już
jest...
o planach na kolejny film i tak dalej, natomiast reżyser, scenarzyści, cała reszta jakby dalej zostają tutaj, dalej będą robić swoje.
Ale wiesz jak to jest, ja wiem, że mogą zrobić, ja chcę się miło zaskoczyć, że naprawdę zrobią konkretny film, jak już będą jak mają już robić na swoim, ale kurczę, po trzech crossoverach, gdzie wysokoprofilowych, gdzie mieliśmy Spider-Mana ściśle powiązanego z MCU, po dwóch filmach, gdzie też wywodził się z tego MCU, przecież Tony Stark stał się jego nowym wujkiem Benem, to było na poziomie już molekularnym, był połączony z tym większym światem i teraz nagle jak dojdziemy do sytuacji, gdzie trzeba to będzie wszystko unikać, a nie, tam nic takiego nie było, kiedyś ktoś tam był, ktoś tam coś powiedział, coś tam się działo, nie, jakieś rzeczy. Tego blipu też nie, nic się takiego nie działo, wszystko jest okej, nie? I nagle wszystko to zamiatać pod dywan i robić tą nową historię. Wiem, że mogą zrobić super opowieści, że jak się spotyka z Morbiusem, z Deadwatchem, Nightwatchem.
Dziękuję, Radek.
Tak, to mogą być cudowne opowieści, ale nadal to jest tak już obudowane tą otoczką MCU i Spider-Man jest tak ściśle częścią tego świata, no bo zresztą był już po ostatnim filmie robiony na jako ta prymarna twarz uniwersum po Tonym Starku, nie? Zresztą były te plotki, że Norman Osborn ma być tym nowym, który tam mąci w tym całym uniwersum, ma się stać tym nowym, głównym, łączącym różne filmy, głównym złym. I kurczę, to jest strata tego potencjału nagle, takie nagłe ucięcie. Nie, zrobimy sobie go po swojemu. Mamy przecież tego Venoma i tam będzie biegał z Woodym i z Hardym i będzie fajnie.
No ale to nie polega na tym, że Sony sobie stwierdziła, a robimy sobie Spider-Mana po swojemu, tylko to polega na tym, że najzwyczajniej w świecie no Marvel im postawił warunki, których no nie mogą zaakceptować. No, bo umówmy się, to są warunki, które no nie wchodzą w grę. Dla żadnej wytwórni by nie wchodziły w grę w tym momencie.
Czy nie mogą, więc to się jeszcze przekonamy za parę miesięcy, czy na pewno nie mogą.
Nie, to by była totalna głupota, gdyby Sony w tym momencie stwierdziło, że okej, dobra, no to oddajemy jakby połowę zarobków z naszej najmocniejszej marki, dzięki której nasza wytwórnia w ogóle działa i zarabia sensownie. A jednocześnie z budżetu ubędzie nam, czy raczej będziemy mieli więcej w budżecie o te 100 milionów, no bo te filmy pewnie około 200 będą kosztować. Więc wiesz, no to mi to wygląda najzwyczajniej w świecie. Jakby ja się zgadzam, że no pewnie, że to jest. Ja nie jestem tutaj wśród tych osób, które mówią, że a super, wreszcie Spider będzie swoim własnym bohaterem, a nie tam Tonym Starkiem juniorem. Ja mi się bardzo podobały te połączenia. Aczkolwiek z drugiej strony nie uważam, żeby one były niezbędne w żaden sposób. Ale jednocześnie, no w tym momencie jakby jeśli te negocjacje jakby się nie potoczą dalej troszkę bardziej pozytywnie, no to nie ma innej alternatywy. Albo będą robić tego Spider-Mana w ten sposób, albo będą rebootować. A rebootowanie kolejny raz, no to się zupełnie mija z celem. Więc mi to wygląda po prostu na sytuację, w której Disney wchodzi i wiesz, pokazuje jak dużego ma penisa już na samym starcie, po to, żeby nadać tą negocjację. Natomiast wydaje mi się, że jakby właściwe negocjacje jeszcze będą trwały, bo w tym momencie nie wyobrażam sobie, żeby Sony ustąpiła. No, Disney no, nie zaczynałby od tego, gdyby też jakby to była ostateczna propozycja, nie? Podejrzewam, że prędzej czy później znajdą jakiś punkt porozumienia. Jakby dużo na to wskazuje, bo ponownie, no jakby te obu tym stronom w tym momencie, one mają obie do wygrania dużo. W tym momencie, w którym to teraz jest, no nikt na tym nie wygrywa kompletnie, w żaden sposób. Więc no nie wyobrażam sobie, znaczy to mówię, to by było strasznie głupie, gdyby oni się naprawdę rozeszli na tym etapie. Bo jestem pewien, że Disney sobie poradzi, ale jestem też przekonany, że Sony sobie z tym poradzi. Zresztą, wiecie, no ponownie, to naprawdę nie byłby dla nich dobry układ, gdyby teraz, przyjmijmy na to, że te filmy ze Spider-Manem będą zawsze zarabiać miliard, albo miliard 200, czy coś takiego. W tym momencie, jeśli oni będą musieli oddawać połowę Disneyowi, no to te będą zarabiać na tym, już pomijając oczywiście to, co muszą oddać kinom i tak dalej, nie, już nie liczmy tego, ale czysty box office, no to będą zarabiać ile? 500, 600 milionów dolarów? To jest mniej niż wcześniej zarabiały ich filmy bez tutaj Disneya. Oczywiście Sony było wtedy źle zarządzane, więc jakby na czysto zarabiali znacznie mniej, ale też licząc box office, nie? Więc nawet filmy bez, jakby filmy ze Spider-Manem bez Disneya będą jakby gwarantowały im większy box office niż ten podział tutaj. Szczególnie, że ponownie Disney wciąż ma 100% do merchandise'u, nie? Tutaj nie było mowy o żadnych zmianach tych warunków. Może gdyby i to zdecydowali się podzielić, może nie na 50-50, ale powiedzmy jeszcze dojść do tego. No bo ten merchandise to jest góra pieniędzy tak naprawdę. To nie są jakieś pierdółki. Szczególnie gdy mowa o Spider-Manie. Zdaje się, że merchandise Star Warsowy daje Lucasfilmowi jakieś 750 milionów w skali roku, więc
tutaj prawdopodobnie mówimy o bardzo podobnych. Więcej niż Batman i Superman razem merchandise. I to tutaj... jeszcze zanim były te wszystkie Homecoming czy Batman i Superman, zanim wiadomo, się rozjechały trochę oczekiwania.
Więc wydaje mi się, że no, to jest też ważny punkt jakby jak przy tych negocjacjach, nie? Także no, to jest chujowa sytuacja, ale no, nie winiłbym w tym momencie Sony, które najzwyczajniej w świecie no, dba o swoje interesy. No.
Tylko ja mam wrażenie, że Sony może się ugiąć z innego powodu, bo mówisz o tym, że zarabialiby mniej, ale oczywiście też płaciliby mniej, no bo koszt filmu byłby znacznie mniejszy, bo Disney daje połowę oczywiście wtedy swojej kasy. I tak, ostateczny zysk jest znacznie mniejszy, jasne. Tylko, że tutaj chciałem...
No, ale to się liczy, nie? Ten zysk, to to ile faktycznie mogą sobie napisać wpadnie. W tabelce jasne, na koniec roku.
Jasne, tylko chciałbym zauważyć jedną rzecz. Po pierwsze, na ile Sony czuje się pewnie, widać, może się czuje, że bez właśnie MCU ten trend się dalej utrzyma, a wydaje mi się, że tutaj byłoby nawet gorzej niż było w tych Agents of S.H.I.E.L.D., bo nawet nie możesz tych odniesień rzucić. I widownia to wyczuje, widownia bardzo szybko to wyczuje, tym bardziej, że też nie będzie porozumienia chronologicznego i o tyle, co sprawy Marvela dzieją się na tyle globalnie, że nie da się zrozumieć, co robi w tym czasie Peter Parker, gdzieś tam się buja po sieci u siebie. Tak w przypadku Petera Parkera, jak zacznie być coś bardziej globalnego, no to już, nawet może nie w pierwszym filmie, ale już w drugim widownia będzie zacznie być bardzo, o co chodzi, dlaczego to się nie zgadza, dlaczego tu w ogóle nie to nie jest to, to w ogóle nie działa na tej płaszczyźnie. Natomiast jest jedna rzecz jeszcze, która według mnie przemawia za Disneyem, to to, że według tego raportu była mowa o tym, żeby rozszerzyć uniwersum Spider-Mana w ramach MCU na podobne deale. Było tam wyraźnie zaznaczone, że był otwarty Marvel, wychodząc ze swoim dealem 50-50, na to, że w takim razie, okej, po raz kolejny mówię, jest napięty grafik, z ich punktu widzenia stary deal nie ma absolutnie żadnego sensu, absolutnie żadnego, bo mówię, zamiast tego mogą robić X-Men i powiedzieć Feigiemu, zajmuj się tym, ale oni z tego, co wynikał ten pierwszy raport, też z deadline'u chyba, że proponowali Sony, że nie tylko Spider-Man to jedno, ale będziemy robić też więcej tych filmów. Może kolejna postać, którą chcecie zrobić, czy kolejna rzecz związana ze Spider-Manem, będzie na tych samych zasadach. Wyraźnie było napisane, że oni chcieli to rozszerzyć. I w tym momencie, czy to jest aż tak złe dla Sony, kiedy tak, będą dzielić się ze Spider-Mana, ale wiemy, jak zarabiają filmy MCU. Widzimy, że tam jest po prostu hit za hitem. I nagle, jeżeli robimy to, wiesz, ciocie May w Wietnamie, czy co tamkolwiek oni planowali, Silver and Black, czy jeszcze te rzeczy, których nie wystartowali w ramach tego, nazwijmy to, Venomverse, też wchodzą w MCU i też dzielimy się wkładem i zyskiem. Czy w tym wypadku przypadkiem nie okazałoby się, że okej, jeżeli byśmy produkowali więcej tych filmów, to może jednak to nie byłby aż tak zły deal.
Tak, no plus mówimy, że no Sony niby nie mogłoby sobie pozwolić na taką stratę, ale właśnie z drugiej strony, no dla Marvela nawet ta połowa zysków, no to jest połowa ich zwyczajowych zysków w tym momencie, no z każdego filmu, który robią, jeśli nie jeszcze mniej. No więc, czy to faktycznie jest aż tak dużo? No z punktu widzenia Sony na pewno tak, ale z punktu widzenia Disneya, no to dla nich to jest połowa tak naprawdę właśnie tego, co by mieli, gdyby w tym momencie Feige robił dowolny inny film, któremu by poświęcił tyle samo czasu, tak?
No ale Feige robi, może w tym momencie robić inne filmy, jakby te filmy są produkowane przez Sony. Jedyne co jedyne
chodzi
co...
o jego czas, tak? No nie rozerwie się, tak?
A on musi nadzorować ten film, musi cały czas dbać o wszelkie rzeczy logistyczne i tak dalej. To nie jest tak, że on może sobie naraz produkować nie wiadomo ile produkcji. Mówię, wydaje mi się, że 2021 to jest absolutny limit. To nie jest tak, że on może jeszcze do tego, jeżeli powiesz, że dobra, on nie musi być tam na planie. No nie, ale właśnie powiedzmy, że trwa plan Shang-Chi'ego, a on w tym czasie już nadzoruje Hawkeye'a, czy coś w tym rodzaju idzie i tak dalej. Mówię, jest limit tego, ile jego ekipa może naraz robić i wydaje mi się, że ten limit został osiągnięty.
Tak, szczególnie, że wiemy, że tam się musi wszystko idealnie łączyć, stykać i on to musi nadzorować. To nie ma tak, że jakiś film zostawi samopas, tak jak to było, wiesz, w złotej erze filmów komiksowych z 15-14 lat temu, gdzie działo się wszystko i nic. Nie? No to jest dużo, dużo bardziej to zwarte. Plus też, no kurczę, to... Jezus, to jest taka dziwna sytuacja i jest to strasznie ciekaw na kolejnych kilku dni, bo teraz się zaczną, wiesz, te wszystkie gaszenie tego, jakieś rzeczy, tak kurtuazja się zacznie, że nie, to nie było tak, że jest trochę delikatniej, że właśnie jeszcze porozmawiamy i też będą patrzeć na to, jak internet reaguje, bo już wiemy, że no, lwia część internetu stanęła za Marvelem, nie, że jak to teraz, za Disneyem, nie, jak to teraz będą nam zabierać tego Spidermana z MCU, będą tutaj zmieniać, przecież było tak fajnie, no i wiemy, że Disney na to liczył i Disney teraz czeka na reakcję ze strony Sony, nie? Które to dostanie trochę po tyłku z tej strony. A wiemy jak działa Disney. Nie? To jest korporacja, która może wyczekać takie studio jak Sony. Też wiemy, że ten spadek pewnie z tych ich oczekiwań nie będzie aż jakiś szczególnie znaczący, jeśli dojdą do jakiegoś porozumienia, bo no, to oni też nie ustąpią w tym momencie. No kurczę, Czekam, jak to się rozwinie.
No, przy większej ilości filmów wydaje mi się, że to, jeżeli tam faktycznie na stole leży taka oferta, że okej, bierzemy 50-50, ale będziemy wam produkować jeszcze więcej filmów, które będą w ramach MCU, to na tym etapie wydaje mi się, że tu Sony ma więcej zdecydowanie do stracenia niż Disney, dlatego że tak jak mówimy, Disney i tak ma połowę, i tak musi się tym zajmować, a w tym czasie będą robić milion innych rzeczy. Mogą spin-offować mutantów czy coś w tym rodzaju. Natomiast Sony wydaje mi się, że jednak, patrząc na to, że sami mogą jeszcze i tak robić Venoma czy Morbiusa obok, to tutaj jednak to otwarcie się na to, że to weźmy kogoś, skoro naprawdę nie ma żadnego potencjału i spróbujmy go wrzucić w MCU, bo wiemy, że tam oni go przerobią i zrobią ci Eternals czy Shang-Chi, które się sprzeda, No wydaje mi się, że Sony nawet z tym 50-50 jest w stanie wyjść lepiej na tym niż wychodząc z tego dealu.
Tak i też filmy jakby były współprodukowane przez Marvela, to już wiemy, że one by jednak zapewniały jakąś stałą jakość.
O tym mówię i
stały dochód, a jak Sony się zacznie bawić to swoje uniwersum, wiemy, że tam jedna porażka finansowa, no to już mocno nadwyręży, nie? A wiemy, że taki projekt jak Morbius, jak Nightwatch, czy cokolwiek innego wyciągną z kapelusza, jak Silver Sable. Tak, ale to już nie będzie Venom, bo u Venoma jeszcze grały inne rzeczy, nie? Chociaż ten jego design, to przyzwyczajenie ludzi do tej jego wizji z lat 90., że to kiedyś to było. No a te projekty już nie mają żadnej historii, nic za nimi nie stoi, nie? I one mogą być, strasznie się mogą na nich przejechać. A wiemy, że jakby Marvel zrobił nawet takiego Nightwatcha, to by go tak połączył z MCU.
Wrzuciłby ci tam Winter Soldiera czy kogoś do środka i byś miał Nightwatcha.
Tak, by się cieszył. Ej, zawsze czekałem na Nightwatcha, żeby zobaczyć go na ekranie, nie? Wiem, byłoby tak, nie? A tutaj to już jest, dla nich to jest straszna ruletka w tym momencie, nie?
No Sony jest w okropnej sytuacji tak naprawdę, no bo właśnie tak jak mówimy, Disney sobie jakby poradzi i artystycznie i finansowo, tak? No jeśli Disney i tak do tej pory nawet miał te zyski z merchu, które nie wiem, rosły, bo był film i tak dalej, no ale no Disney bez tego filmu w harmonogramie raczej nie poczuje wielkiej straty, zarobi tam kokosy na tych wszystkich innych filmach.
Nie po tym, co kupili od Foxa.
No tak, a Sony, no to choćbyśmy im życzyli jak najlepiej i wierzyli w nich jak najlepiej, no to jest takie 50-50, tak? No może się okazać, że po jednym, dwóch filmach, no to wszystko leży, no i Sony już nie ma tak gigantycznych pieniędzy z niczego, wtedy może wróci, tak? No ale no ich sytuacja jest okropna, no bo tak naprawdę jak nie wezmą tego, co Disney daje, no to... Tak, i to kto też wie, jest, tak, jak to się potoczy dla nich.
Nawet takie niby nieistotne rzeczy będą miały jednak mocne znaczenie, na przykład te przywiązanie emocjonalne widzów, jak się dowiedzą, że ej, ten film jednak nie jest częścią MCU.
Jak to odkryją, to w sekundę
pytanie, na ile tacy, wiecie, widzowie, którzy nie śledzą jakoś mega tych rzeczy zakulisowych, jakichś newsów, jakichś, nie wiem, właśnie kanałów nie oglądają, na ile to, wiecie, będzie wiadomo, ale
szybko
ja bym się zdziwiła, jakby Disney zrobił absolutnie wszystko, co się da, żeby uświadomić to widzom i żeby na ten film już, wiecie, już nie poszli wszyscy fani Marvela, tylko żeby narrację jednak sprzedawać na zasadzie złe Sony zabrało swoje zabawki.
To jest ta potęga współdzielonej narracji, nie?
Plus natychmiast zrobić coś w swoich filmach, co jest sprzeczne kompletnie z działaniem tego, co się działo w Spider-Manie nowym. I już widzowie natychmiast zauważył, że przecież to nie ma sensu, żeby to się łączyło, nie? Tak jak z serialami w końcu się działo.
Marvel już, wiesz, Sony wypuszcza swojego trzeciego Spider-Mana, Marvel robi film o Night Monkey, może mają do niego prawa, nie? I zarabiają pewnie tyle samo kasy, co Sony za swojego Spider-Mana.
Nie wiem, nam się to nie wydaje zabawne, szczerze mówiąc, bo to jest naprawdę chujowe zagranie ze strony Disneya. No, to jest wykorzystywanie tej swojej pozycji imperium, które może w zasadzie wszystko i wymuszanie wręcz szantażem na innym studio.
No jest, ale wiesz, to masz...
Ale poprzedni deal nie miał też dla nich żadnego sensu, absolutnie żadnego. Ale, to wiecie, było to angażowanie swojego workforce'u, swoich sił w deal, na którym nie mieli żadnych pieniędzy tak naprawdę. To im się kompletnie nie...
Sił? Ale cały czas mówisz o siłach i o tym, że to wykorzystuje jakieś zasoby Marvela, kiedy nie wykorzystuje.
No wykorzystuje, chociaż właśnie Kevina Feige'ego i jego ekipę, która musi nad tym czuwać. Tak, jasne, że pieniądze i reżyser i tak dalej, to wszystko jest zakontraktowane na Sony, ale cały czas nie jesteś w stanie ogarnąć spójnego uniwersum z taką dużą ilością produkcji, w momencie, w którym wchodzą kolejne produkcje związane z serialami i tak dalej, które na pewno będą jeszcze trudniejsze do ogarnięcia, bo mają więcej godzin chociażby.
No i umówmy się, to są dwie, też te przepychanki na górze, wiadomo jakie są dwie elitne korporacje umoczone, złe. No
to,
tak,
to że nie jesteś w stanie ogarnąć tego, to jest raczej argument, którego używają ludzie tam w garniturach, a nie coś, co faktycznie miałoby miejsce w tym momencie. No, umówmy się, do tej pory Kevin Feige sobie radził świetnie. Teraz
ale było dużo mniej produkcji.
Że będzie sobie radził świetnie. Jestem pewien, że jeszcze jedna produkcja, gdzie musiałby po prostu posiedzieć z kimś i nakreślić plan i wyznaczyć osobę, która mogła to koordynować, to nie byłby duży problem.
Nie, wydaje mi się, że jednak jest tego dużo więcej. Jest cały jeszcze motyw z reklamowaniem tego, z jeżdżeniem po wszystkich miejscach, po wszystkich wywiadach i tak dalej, żeby z tą ekipą to promować. I myślę, że z serialami też tak będzie. Jasne, nie będzie tych wielkich czerwonych dywanów, ale oczywiście, że będą mega promocje we wszystkich talk showach, we wszystkich miejscach, żeby jakby cała ta strona marketingowa, w niej Feige też zawsze bierze udział na przykład. A teraz będzie tego znacznie, znacznie więcej.
Ale samo dołączanie, wiesz, Holanda do tych wszystkich spotkań z całymi ekipą, z tymi wszystkimi aktorami, nie? No to też była reklama kolosalna, nie? Dlatego projektu.
Tak, ale ta reklama akurat miała miejsce przy tych crossoverach.
Tak, ale to nie jest, umówmy się, to nie jest tylko usiąść i rozpisać. To tam się dzieje dużo więcej w postprodukcji, w preprodukcji, w marketingu i tak dalej. Nawet jeżeli Feige nie bierze udziału, wiesz, nie przyjeżdża na plan zdjęciowy, to i tak robi całą masę rzeczy związanych dookoła tego. I to jest czas, który... I tak wydaje mi się, że już Disney mu wepchnął po prostu limit tego w momencie, w którym odpalają Disney Plus i wszystkie inne seriale.
Plus no come on, dalej rozmawiamy o, wiecie, dwóch gigantycznych korporacjach. Nie możemy teraz usiąść i płakać nad biednym Sony, bo to nie jest, nie wiem, wioska w Afryce, którą wyzyskuje Disney.
Come on,
to są deale na tak wysokim poziomie, o takie pieniądze, że obie strony wiedzą, co
nie
mają.
Nie poszedł biednym Sony, ja tylko mówię, że to jest strasznie przykre, że w momencie, kiedy wiesz, jedno korpo wykorzystuje drugie w ten sposób, jakby dochodzi do takiej sytuacji, no to wszyscy są na tym pierwszym, tylko dlatego, że robi lepsze filmy. W momencie, kiedy...
To nie są nasze pieniądze, to nie jest tak, że wiesz.
Ale no, warto mieć świadomość, że to jest zwyczajnie dosyć, no wiesz, drakońskie warunki, które zostały tutaj postawione, głównie dlatego wykorzystując pozycję, którą Disney ma w tym momencie, nie?
Po raz kolejny, ja na miejscu Disneya też nie chciałbym dalej siedzieć i ładować Spidermana za 5% pierwszego dnia, czyli za symboliczne dziękuję. W sytuacji, w której...
Plus merch, pamiętajmy cały czas.
Ale merch dalej możemy używać.
Ale pamiętajmy też, że Sony siedzi z tą całą marką od lat, tylko dlatego, że trafili w dobry moment, żeby ją, wiesz, zachmęcić sobie i biją z tego, wiesz, cały czas zbijają na tym kokosy, nie? I też, to jest porwany Spider-Man, mój kochany, i ja go chcę w MCU.
Ale merch nic nie zmienia, i tak mogą robić merch i tak. Jak Sony zrobi film Spider-Man 3, to Marvel dalej może robić merch. Jakby z ich... perspektywy tutaj nic się nie zmienia, natomiast no mówię, ten deal poprzedni był dla nich też żaden. Ja rozumiem, że Sony może czuć się zaszantażowane i tak dalej, jasne, ale po raz kolejny mówię, ja na miejscu Disney, ja też bym nie chciał utrzymywać tego, kiedy mogę zaraz X-Menów wrzucać w to miejsce.
I też abstrahując już nawet od tego, że wiesz, że dwie umoczone korporacje tam maczetami i tą, bo każda jest zła, ale mi jako widzowi, dla mnie jako widza, to jest zła sytuacja dla mnie, nie? Bo kurczę, mam tego Spidermana, który ładnie wbudowany w te MCU, ładnie z tym wszystkim grał, wszystko tam grało i buczało, czekałem, co w przyszłości, jak to będzie rozwinięte, nie? I Spiderman MCU i w swoich solowych filmach, jak to będzie rozwijane, bo też spokojnie mogli dodawać te postacie, do których prawa ma Sony, i rozwijać to na własną rękę, ten jego mniejszy świat, i dalej, żeby on sobie był w tym większym świecie, nie? A teraz nagle jest takie boom, nie? Mamy ukonstytuowaną postać w pewnym miejscu, a teraz nagle rozwalamy to, bo się biją, wiesz, korporacje o to. Ja wiem, że każda chce z tego jak najwięcej wyciągnąć, ale w tym momencie jestem widzem, a nie pracownikiem korporacji, który mówi, a udało mi się, wiesz, wydymać Marvela w tym momencie, albo udało mi się Sony coś tam na coś naciągnąć. Nie, ja jestem widzem i z tego punktu widzenia mnie to boli po prostu, bo chcę dostać dobre filmy, a niestety tu nie mogę być za Sony zbyt mocno, bo wiem, co oni potrafią zrobić. I ja wiem, że niektóre rzeczy były lata temu, ale wiem też, jak przez lata oni wracają do tego punktu, gdzie potrafią spieprzyć fajne rzeczy, które mają w rękach. I zmieniają się kadry kierownicze, zmieniają się ludzie, a to nadal się sypie. I Venom jest dalej świeżą rzeczą. Może zarobił kasę, ale to nie jest dobry film w żadnym wypadku. I nie chcę takiego Spidermana widzieć właśnie w tym takim dziwacznym, no, punkcie, żeby był.
No, plus no, propozycje obu stron były tak samo, że tak powiem, niekorzystne dla tej drugiej strony, więc no dlaczego mielibyśmy po którejkolwiek tej stronie stawać bardziej? No?
Nie znamy tych deali trzech Sony. Jeżeli Sony na przykład było proponowało 40-60 i Disney powiedział nie, okej, wtedy może bym inaczej na to spojrzał, bo to już są inne pieniądze. Natomiast nie znamy tych deali. Na razie jedyne co wiemy to, że Sony miało te 5% z pierwszego dnia, Disney 50-50, więc w tym momencie
odległe stanowiska po prostu.
No tak,
nie?
Żadna z tych stron, żaden deal nie jest kompletnie sensowny dla drugiej. Znaczy mówię, już na dłuższą metę, jeżeli ktoś miałby ulec z tymi dealami, to byłoby to Sony, ale na dłuższą metę jakby jest kompletnie nie do zaakceptowania ten...
Żaden z nich.
No nie, więc dlatego wydaje mi się, że to jest jakby... wiesz, badanie terenu na zasadzie po pierwsze jak zareaguje prasa, jak zareaguje giełda, jak generalnie, wiesz, będą reakcje na ten temat i dopiero później wrócą do negocjacji, bo wydaje mi się, że to wiesz, ludzie, którzy są na szczytach tych korpo, to są jednak ludzie, którzy no, z jednego pieca już chleb jedli i wiesz, i podejrzewam, że to jest zagrywka służąca temu, żeby sobie wypracować lepszą pozycję, bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, no w moment, w którym jesteśmy teraz, nie jest korzystny w zasadzie dla nikogo, nie? Bo ani Sony na tym nie wychodzi dobrze, ani no, Disney też, no nie, wiesz, nie po to budowali tego Spidermana, żeby teraz sobie z niego rezygnować mimo wszystko, gdyby nie musieli, nie? Zresztą nawet ta propozycja, wiesz, z produkowaniem filmu, więcej filmów 50 na 50 też nie jest dla Sony do końca korzystna, bo to jest w zasadzie uzależnianie swojej, wiesz, swojego terminarza od Disneya w tym momencie. I wiadomo, że to jest kolejna rzecz, którą Disney chciałby zrobić, czyli uniezależnić od siebie inną wytwórnię, żeby w zasadzie, no, żeby to było zależne od ich planów w tym momencie.
Tylko że Disney to robi swoim własnym terminarzem, prawda? Tak jak rozmawialiśmy w tym roku, że właściwie nie ma momentu, żeby nie było jakiegoś wielkiego hitu Disneya w kinach i widać, że no, inne wytwórnie no trochę nie mają jak z tym walczyć. Trochę są na tych przegranych pozycjach terminarzowo, więc opcja, w której dogadujesz się z Disneyem i ustalacie sobie swoje terminarze względem siebie, jest lepsza niż jak jesteście, wiecie, że tak powiem, no jednak wrogo nastawieni do siebie i Marvel ma coraz Disney ma coraz więcej tych swoich różnych marek, którymi może zapychać kina i ty już nie masz gdzie włożyć tego swojego, wiesz, Morbiusa, czy innego trochę mniej, powiedzmy, właśnie dochodowego filmu niż taki Venom, który już gdzieś tam sobie tę markę wyrobił. Więc no nawet z tego względu, no to też lepiej byłoby dla Sony, jakby oni mogli w tym zakresie się jakoś dogadać, no nie, współpracować, tu wam damy slot, tu nie wejdziemy, niż jak cały czas będzie musiał konkurować o uwagę, no.
Plus mówimy o MCU, a nie Dark Universe, czy wiesz, czy DCU, czy jakimkolwiek innym miejscu, mówimy tu o najbardziej dochodowej franczyzie, która jest obecnie w kinach, której tak naprawdę co byś nie wrzucił, to i tak będziesz miał. Od czasów, jak przekroczyły ich filmy, zaczęły przekraczać miliardy, no to co, Ant-Man and the Wasp to były najgorzej zarabiające pod 600 milionów w produkcję, tak? To mówmy się, cokolwiek tam nie wrzucisz. Wszyscy wiemy, że wierzymy, że Eternals nie zarobi mniej niż te 700 milionów na tą chwilę. Więc znowu, uzależnianie się tak, ale z drugiej strony, no to nie jest ryzyko. To nie jest tak, że o, zrobił nam gówniany film i nie zarobimy pieniędzy. Wiele ludzi by chciało mieć takie, wiele firm chciałoby w ten sposób zrobić, że ten jeden projekt, tak, może zarabiamy z niego połowę i już jesteśmy uzależnieni od grafiku, ale ten i być może kolejne, mamy pewny zysk, absolutnie pewny zysk, to jest coś, o co wszyscy walczą, przecież w Hollywood każdy film wysokobudżetowy jest ryzykiem, za każdym razem ryzykujemy pieniądze, patrz na Dark Phoenix ostatnio, przecież jakie straty dla Foxa przyniosła, wszyscy cały czas srają w gacie, kiedy muszą wydawać te 100 milionów i więcej, bo nigdy nie wiesz, ale w MCU wiesz, bo tam nigdy nie było wtopy finansowej.
No nie, no moim zdaniem to jest myślenie, które właśnie tworzy takie sytuacje jak teraz, bo jasne, Sony może sobie iść na taki układ i będą robić filmy, które będą zarabiać, będą się dzielić po połowie i super, ale jeśli z biegiem lat uzależnią swój, wiesz, swój zysk, swój roczny, powiedzmy, przychód od tego, no to Disney powie, okej, renegocjujemy umowę, to teraz dajecie nam 70, powiedzmy, procent. I wtedy, wiesz, wtedy w tym momencie już nie będą mogli tak łatwo powiedzieć, okej, dobra, to my zabieramy grabki i tak dalej. To jest jawna taktyka po to, żeby po prostu uniezależnić od siebie wytwórnie. I mimo wszystko, no, z punktu widzenia widzów, pomijając kwestię konkretnego Spidermana, ale z punktu widzenia widzów, no, ograniczanie w ten sposób w ogóle jakiejkolwiek różnorodności na rynku, no, nie jest zbyt dobre mimo wszystko. Bo na razie jest Sony, a kto wie, czy podobnie nie będzie z jakimiś kolejnymi tworami.
To jest akurat kwestia jeszcze detali prawniczych. Całą masę rzeczy takich przed tego typu sprawami dobre deale mogą się zastrzec. I później, jeżeli by wyszło, że w jakimkolwiek przecieku, że Disney nie chciał podpisać, bo Sony chciało mieć zastrzeżenie, że nie mogą wyżej podnieść, to w tym momencie już Disney by tak dostał PR-owo i już nikt nie stałby za Disneyem w tym momencie.
No nie wiem, to wszystko
to jest wszystko prawniczy język, którym można tak spokojnie to się za...
Też no są to... już ludzie, którzy mówią, no to Disney powinien kupić Sony, to w ogóle też taką mówię tam bzdurą.
Nie.
Disney nawet nie stać na takie rzeczy na tą chwilę. Nie
było też nie, to już był taki monopol, mówię, jak z Orwella, że może kapkę za dużo tego.
No nie, no ale natomiast nie... Myślę, że to dobrze, że nie wszystko jeszcze należy do Disneya. Wolałbym, żeby mimo wszystko Spider-Man nie należał do Disneya dalej. Tylko niech się dogadają.
Znaczy akurat ja nie miałem nic przeciwko, gdyby Spider-Man należał do Disneya, a wtedy Sony może by się skupiło bardziej na swoich markach, które mają fajnych. mogą robić. No ale na tą chwilę i tak wierzę, że się dogadają. I tak wierzę, że no to jest zbyt... Sony jest na zbyt straconej pozycji na tej chwili, jak stracą te MCU, ale z drugiej strony Feige na pewno nie chce tracić Spidermana, więc ja tam cały czas wierzę, że będzie kompromis. Tym bardziej, że mamy czas, tak jak, wszyscy, jak mówiliśmy od
Zobaczycie,
początku.
Zobaczycie, jeszcze może być tak, że Disney zejdzie ze swoich warunków i powie, no to dla was fanów tu zgodziliśmy się na tak gorszy deal, bo usłyszeliśmy, że fani są tak zawiedzeni tym, że MCU tak. traci Spidermana. To jest... I zobaczycie, oni na tym albo zarobią finansowo, albo przynajmniej wizerunkowo, bo kurczę tak, Disney, to jest tak dobry gracz, jakby to już chyba pokazał, w sensie wiesz, dobry, nie że moralnie dobry, tylko skuteczny.
Albo wywalczą
że oni to totalnie na swoją korzyść tak. obrócą, co by się nie wydarzyło.
Mało tego, może na przykład obniżą swoje warunki, ale na przykład dorzucą do Sony, dobre, ale w takim razie możemy korzystać jeszcze z waszych rzeczy, nie wiem, w serialach. I w tym momencie, patrzcie fani, tak podpisaliśmy, że jeszcze zobaczycie Black Cat w serialu, czy coś takiego. A ja jestem przekonany, że to jakoś zostanie załatwione, dlatego że, no mówię... Nie widzę takiej opcji, żeby oni się na dłuższą metę rozeszli, a to nie musi stać się dzisiaj. Jeżeli przez następny cały rok, jeżeli na początku 2021 ciągle będziemy stać tu, gdzie stoimy, to jeszcze cały czas nie będzie oznaczało, że jakby nic z tego. Cały rok mogą na tym posiedzieć jeszcze.
No to w ogóle to jest czyste skurczyszyństwo ze strony Marvela, ale takie, wiesz, przemyślane na maksa, nie, że wziąć na przeczekanie, wziąć na przeczekanie i ugną się jeszcze, wiesz, rzucili ich na pożarcie fanom, ludziom, internetowi, mediom, no i widzimy, jak to już wygląda, nie, mało kto zwraca uwagę na to, że no Marvel nie jest w tej sytuacji w żaden sposób dobry, nie, no to są korporacje, tu chodzi tylko o pieniądze, nie, ale wiesz, jakie to było przemyślane ze strony Marvela, nie, i no... Bez żadnych...
Ja absolutnie to widzę w ten sposób, no bo tak jak mówiliśmy, Feige, jak na ile wszystkie raporty mówią, to stanowisko Feige'ego jest takie, że ma to gdzieś, w którą stronę pójdzie, jaki deal podpisze. On po prostu chce dalej mieć te swoje zabawki, nie? To jest to dziecko, które rodzice się kłócą, tylko nie zabierajcie mi zabawek. A jak ustawicie, to już jest tam wasza sprawa. On w ogóle się z to nie miesza, ale skoro chce mieć te zabawki, to ja się nie dziwię, jak on sam będzie miał może jakąś... No umówmy się, Feige ma na pewno jakąś formę nacisku, więc w nim też można upatrywać się jakieś nadziei na rozwiązanie tego dealu. Bo już czytamy, jak Disney tam staje na głowie, żeby kiedy Feige'ego wszystkie te kontrakty się skończą, żeby dalej mu tam obsypywać go złotem, żeby oczywiście dalej im robił filmy. Jeśli Feige będzie naprawdę stwierdził, że kurde, chciałbym Spidermana w następnej fazie, to myślę, że on też ma jakiś rodzaj nacisku. I potem wyobrażam sobie, jak Alan Horn mówi, że no nie mogliśmy się dogadać, ale wtedy Kevin wszedł do mojego biura i przedstawił mi nowy plan, który kompletnie rozsadził mi głowę. Stwierdziłem, że fani zasługują na takiego Spidermana, jaki został mi przedstawiony. Stwierdziłem, że muszą dostać dokładnie to w tej formie i wtedy podniosłem słuchawkę. I wiesz, jeszcze mogą, ten po drugiej stronie usłyszał mój plan i stwierdził, masz rację. To jest coś, na co fani zasługują. Stworzymy to razem. I to już całą tą narrację.
Tym bardziej, że mieliśmy mały precedens w postaci Jamesa Gunna, nie? Co prawda, nie chodzi o finanse, ale o kwestie wizerunkowe, ale jednak myślę, że wiele osób, ja trochę też spodziewało się, że jak już padła decyzja ostateczna, że okej, nie przywracamy typa, no to jak Alan Horn tak powiedział, no to już tego nikt tego nie zmieni, bo nikt nie będzie podważał zdania tutaj wielkiego szefa dywizji filmowej, nie? Okazało się, że zmienił zdanie i bez problemu się przeprosili i nawet dogadali się o tyle, że wróci po prostu do kręcenia tego filmu, jak zrobi Suicide Squad, więc kto wie, czy nie będzie tak podobnie tutaj, nie? Myślę, że to jest jakieś źródło nadziei w tym temacie, bo no akurat co do tego się zgadzamy, że lepiej jakby to się potoczyło tutaj pozytywnie, nie? Natomiast... No nie przy tych warunkach, bo to nie jest możliwe. Natomiast no kurczę, ja taka refleksja, moim zdaniem to jest trochę przykre mimo wszystko, jak generalnie ludzie zareagowali na te informacje, bo mam wrażenie, że już nawet nie szukając winy u kogoś, to... Bo ponownie, to są korporacje, które się ścierają po prostu o swoje interesy, nie? Natomiast mam wrażenie, że masa odbiorców trochę nie skumała tego, że to są dwie korporacje, które się ścierają o interesy, tylko że Sony złe, Disney dobre.
Ale wiesz, ale to też pokazuje, jakie jest to emocjonalne przywiązanie do tej narracji całej wielkiej, nie? Że nagle ci wyrywają to serce z tego uniwersum, bo już powoli stał się tym sercem uniwersum Spider-Man i ja się zupełnie nie dziwię takim reakcjom.
Dlaczego ludzie się nie wkurzają w tym momencie, wiesz, na tę stronę, która zmienia te warunki, a nie na tę stronę, która...
Bo wkurzają się na tę stronę, wiesz, która zabrała zabawki, no bo jakby, wiesz, no jakby powiedzmy, wiesz, to nie są ich pieniądze, więc ich zdaniem, nawet jakby Marvel powiedział, Disney powiedział, chcemy 100% zysków, to ich zdaniem, wiesz, Sony powinno im dać tylko po to, żeby oni mieli te swoje filmy ze Spider-Manem, no to jest oczywiście naiwne, tak.
Ale oni siedzą dalej w tej piaskownicy.
Oni się nie zastanawiają nad tym, ile Sony ma do zyskania, ile, nie wiem, do stracenia, ile Disney i tak dalej, tylko no chcą te filmy, które pokochali, chcą tego bohatera, który pokochali, no i właśnie no jest to na jakimś tym poziomie emocjonalnym, no zrozumiałe, tak? No może właśnie tutaj tak to rozkminiliśmy na wszystkie strony, że gdzieś to tam też, nie wiem, pokaże inną perspektywę, ale no właśnie jeśli ktoś, wiesz, w pierwszej chwili na przykład właśnie zareagował emocjonalnie, no to kurczę, no to jest to w jakiś sposób no zrozumiałe, no nie wiem.
No bo ludzie zostaną przy MCU, to jest oczywiste, że zostaną przy MCU, dlatego że naprawdę myślę, że procent ludzi, która mogłaby odejść z MCU, bo nie ma Spidermana, jest niewielki. Może na tą chwilę niektórzy tak myślą, ale poczekajcie do pierwszych konkretnych trailerów Black Widow czy Eternals. I tak, nie chcę, muszę zobaczyć, bo to MCU. I to będzie na tej zasadzie, więc wiadomo, że ludzie zostaną z MCU, bo cały czas, jeżeli tak długo trwali przy tym, to mają tą gwarancję poziomu. Zabierając Spidermana, no tak jak powiedziałem, mówię, to nie jest racjonalne podejście, nieważne, to kogo tam obchodzi, że się rząd że się zarząd zmienił w Sony i tak dalej. Ludzie pamiętają poprzednie dwa Spider-Many, jak po kolei były zajeżdżane. Jak po prostu poziom leciał na łeb, na szyję i jak były tam najróżniejsze rzeczy, które wyglądały strasznie i te filmy się rozlatywały. I mają to cały czas w pamięci, więc nic dziwnego, że tak reagują, bo w tym momencie MCU było dla nich gwarantem fajnych filmów, a samotne Sony jest rzutem monetą. No to tak, czemu mają inaczej reagować?
I wszyscy mamy świadomość tego, że te filmy ze Spider-Manem i ten jego status nie byłby taki bez Marvela w tym momencie, bez Marvel Studios. To by zupełnie tak nie wyglądało, bo i te crossovery w tych filmach grupowych Marvela zboostowały go maksymalnie i te filmy też, przez to, żeby tam Iron Man, że umiejętnie zastąpili wujka Bena inną postacią taką istotną i ładnie wprowadzili te wszystkie elementy z Marvela, które dalej to był film o Spider-Manie, on był na pierwszym planie, ale Marvel był istotną i w tym momencie dla mnie niezbywalną częścią tego świata i tej wersji Spider-Mana. Dlatego to szybciej bym widział jakiś reboot niż próbę właśnie ciągnięcia tego i udawania, wiesz, hasz, że to jednak nie jest to samo.
Szkoda, że w tym kontekście to właśnie nie Marvel jakby nie ma tutaj zdolności decydowania o tego.
No to jest trochę dziwne, ale jeszcze nie wiemy, czy nie ma. Na razie myślę, że może były pierwsze rozmowy i do Marvela dopiero doszły informacje, w sensie, wiesz, słuchaj, Feige, były takie rozmowy i tak dalej. Kto wie, czy za parę właśnie tygodni czy miesięcy nie usłyszymy, że jednak ma, bo tak jak mówię, nie wierzę w to, że jeżeli Feige zacząłby naciskać na obniżenie, na zmianę bardziej na korzyść Sony, żeby tylko zachować Spider-Mana, że nie mogą Feige'ego źle potraktować. Disney zdaje sobie sprawę, jakie to jest złoto i gdyby... I nie mogą powiedzieć, nie podobać się, to odejdź. Disney nigdy by nie chciał, żeby... Oni byliby w stanie naprawdę, by się duże warunki zmienić, jeżeli Feige by się zaparł, bo to jest dla nich zbyt ważna osoba, dużo ważniejsza niż te 50-50 czy cokolwiek innego.
No właśnie, więc...
Jeszcze nie wiemy, czy...
Zobaczymy. No, na razie się mówi głównie o tym, że po prostu góra Disneya dyskutowała, też nie wiemy kto, nie wiemy. Ej, może Bob Iger stwierdzi, że trochę chujowo w sumie.
No, może nawet nie słyszał o tym, Bob był na wakacjach.
Zostajemy z Black Widow i Eternals, a nie mamy Spider-Mana, że może jednak zróbmy jakiś film z Spider-Manem i jego przyjaciółmi, więc żebyśmy ten, zamiast Avengers. Bo nie wiem, właśnie to jest... W ogóle zdziwiło mnie podczas czytania tego, nie? Że tam jest mowa tylko i wyłącznie o Disneyu, a nie o Marvel Studios, które faktycznie tym pieniędzmi obraca w tym momencie.
A nie konkretne, nie? Nazwiska też, wiesz. No, sobie wyobrażam, że siedzi Bob gdzieś tam na Karaibach pod palmą, jak w pewnej scenie pod napisach ktoś by się wydawało i nagle dzwonią do niego i że co zrobiliście?
Kogo oddali?
Co? Powaliło was? Wiesz, albo raczej Kevin do niego zadzwoni. Co zrobili? Już, Kevin, czekaj, zaraz naprostuję.
Zaraz naprawię.
Kevin, 5 minut mi daj.
Lepiej by było, jakby, wiesz, kogo oddali? A my go mieliśmy?
No, nie, ale ja myślę, że wiesz, taki Kevin mówi, że mieliśmy? A, mieli, okej, okay, to czekaj, Kevin, wiesz. Nic nie wie, ale Kevin prosi, wiesz.
Daj mi tego Spidermana. Się, daj mi Spidermana do telefonu.
Kevin Aigara to jest ten, wiesz, ukochany syn, ten, który wszystko, zawsze ma same szóstki, ten wiesz, ten najlepszy syn, który wszystko załatwia, więc jak to on dzwoni, że tato, zabrali mi zabawki, to wiesz, synu, poczekaj, już pójdę.
Dałem ci X-Menów przecież.
Cała nasza nadzieja w Kevinie, znowu. No. Kevin, że uratuje tutaj po prostu, wiecie, to starcie tytanów.
Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało tutaj. Co, poczekaliśmy chwilę, żeby zobaczyć właśnie, czy będą jeszcze może jakieś tutaj dodatkowe informacje. No niewiele się tak naprawdę pojawiło, więc prawdopodobnie to sobie jeszcze poleży w takim impasie przez jakiś czas. No i prawdopodobnie, jak teraz to powiedziałem, to zanim to opublikuję, już pewnie coś nowego się pojawi.
Najważniejsze to obie korporacje maczetami, ale niech Spider-Man nie dostaje rykoszetem. Niech on będzie bezpieczny.
Kurczę, ja jeszcze mam ten wniosek, że dawno nie widziałem Disneya tak bardzo przypominającego Imperium z Gwiezdnych Wojen, jak tutaj. Już przy Foxie, jakby, wiecie, ja jestem człowiekiem, który bronił Disneya przy okazji nawet tego, że wszystko wskazuje na to, że jakby mieli plan zaorać ten Fox od bardzo dawna, jeśli coś pójdzie nie tak. I to już się wydaje słabe, ale już tak jak rozmawialiśmy, to jeszcze jestem w stanie uzasadnić, no bo rynek zmienia się bardzo szybko i w tym momencie taka wytwórnia jak Fox zwyczajnie nie ma miejsca dla siebie na rynku. Ale no, tutaj przy okazji, tutaj przy tym jednak moje serduszko mówi, żeby jednak stawać po stronie słabszego, mimo że to też jest korpo. Więc no słaba zagrywka, bo to też jakby jest pewien precedens, nie? No właśnie mówię, to jest, mam wrażenie, że takie próby nacisku, szczególnie biorąc pod uwagę, ile marek teraz Disney przyjmuje, ile ma studiów na podorędziu i tak dalej, że to będzie normalna praktyka, bo z każdą taką decyzją będą budować swoją pozycję, która będzie umożliwiała dalsze ruchy w tym kierunku, nie? Więc nie wiem, czy nie wolę, żeby Sony się postawiło i żeby Disney był na tej pozycji, gdzie mimo wszystko musi trochę ustąpić.
Czyli ja nie mam przeciwko, jeżeli Disney trochę ustąpi. Tak jak mówię, ja kompletnie rozumiem, że stary deal jest kompletnie nieakceptowalny dla Disneya, ale ja nie mówię, że 50-50 to jedyne rozwiązanie. Jakby zdecydowanie chciałbym, żeby Disney trochę ustąpił. Po prostu rozumiem, że no nie do 5% pierwszego dnia.
No, żeby spotkali się gdzieś po środku, dla
tak,
dobra nas
tak, wszystkich. Wszyscy byśmy tego chcieli.
Dla dobra Spidermana.
Dla dobra cioci May i Happy'ego.
Tak, o, to jest największy mój ból. Związek może pójść mi pamięć najpiękniejszy.
Ale nie ma związku.
Ja też myślę, że nie ma związku, ale tak.
Ale wy jesteście, wy nie widzieliście, jak to wyglądało. Oni po prostu się docierają.
Trzeba powolutku się pogodzić z tym, że nic z tego nie będzie.
Wakacyjna przygoda.
Będzie. Będzie.
To brzmi jak związek Sony i Disneya.
Taka wakacyjna,
kilkuletnia przygoda. Może jeszcze coś z tego będzie. Nie, zerwali.
To właśnie może tak to wygląda, nie? Ciocia May to jest Disney, a Happy to jest Sony w tym dziwnym. Tak. Chociaż powinno być odwrotnie, ale...
No ale...
Okej, okay, no dobra, to będziemy w takim razie kończyć. No słuchajcie, no jeśli coś się nowego pojawi, to pewnie będziemy jeszcze sobie o tym dyskutować. Być może jeśli będziecie chcieli, no to podejmiemy temat też na live'ie w sobotę. Jeśli będziecie we Wrocławiu, to możecie się pojawić na żywo. Jeśli chcecie, to możecie też zadawać nam pytania do Q&A i wtedy za 2 miesiące na nie odpowiemy, jak już będą dawno nieaktualne. Zapraszamy. No nie, żartuję. Jak będą jakieś pytania, myślę, aktualne, to je wtedy rzucimy troszkę wcześniej,
tak,
nie? Żeby
tak,
nie
tak,
było.
Tak.
Więc w razie czego pytajcie. No i słuchajcie, możecie też oczywiście pisać w komentarzach, postaramy się też odnosić do tego. I byli z nami cały tłum ludzi. Marta Najman, Radek Pisula, Radek Rogowski.
Radek Rogowski.
Oskar Rogowski.
To już superbohaterowa literacja
była. Będzie ten film z alternatywną rzeczywistością. Będzie Oskar Pisula i Radek Rogowski.
Pisula i Rogowski.
Ale Radek Rogowski to już byłby superbohater, była literacja.
No tak.
Ja się nazywam Łukasz Stemach i pewnie mi się dostanie najbardziej po tym filmie Znając Życie, ale...
Komentatorzy muszą wybrać tę jedną osobę na nagraniu, której najbardziej nie lubią.
Saczyliście go i będzie właśnie bronienie tego jednego. No
sorry, koleżko, my tutaj cała reszta jesteśmy tymi miłymi z napisów końcowych. Ty jesteś.
Ostatnio wszyscy widzowie byli w teamie Pisula & Rogowski, więc zobaczymy, jak sympatię.
Ja zawsze w mniejszości muszę być, kurczę. Nie, no to ja ten... A jestem zwykle... Kurczę, mi się wielokrotnie dostawało zabronienie Disneya i zabronienie MCU, ale jak tylko zrobię kroczek w bok i będzie sytuacja, gdzie mówię coś złego o MCU, Nie polecam nikomu. Fani MCU są najgorsi.
No bo już, zebrałeś wokół siebie...
Najbardziej po prostu
tak, bo zebrałeś wokół siebie tych fanów. Zebrałeś wokół siebie tych fanów i teraz jak im nagle mówisz, oni już wszyscy tak MCU, Łukasz, tak mówisz przez wiele lat i nagle powiesz nie, a ci goście tak z tobą krzyczeli przez 5 lat, to nagle...
Ej, nieważne, co powiesz. Jakby zawsze się znajdzie powód, żeby wiesz. Nawet jak powiesz, że prequele złe, gdzie większość ludzi wie, że prequele złe, to i tak będzie, kurczę, najazd.
Piękny świat, zawsze ktoś nienawidzi.
Tam prequele szkalują, lecimy, wiesz.
Proszę was, ja zostałam oburzonym fanem Vina Diesla w twarz. To była najbardziej abstrakcyjna rzecz na świecie.
Nie, ale wydaje mi się, że wiecie... fani, powiedzmy, DCU swego czasu, czy fani prequeli, oni są przyzwyczajeni do tego, że ich rzeczy są bardzo często krytykowane. A fani MCU mają tak, że to zawsze wiesz, zawsze mega pozytywne rzeczy, zawsze filmy są chwalone i tak dalej, więc pamiętam, że jak na przykład Age of Ultron wyszło, czy Ant-Man i Wasp i miałem krytyczne zdanie o tych filmach, o mój Boże, co to było w ogóle.
Bojówki Age of Ultron też mieliśmy, nie?
No tak, swoją drogą też. I mam wrażenie, że to wynika z tego, że no właśnie, że tych rzeczy się zwykle nie krytykuje. I więc jak ktoś zacznie, to jest...
Ja pocieszaj się, że teraz jakby krytykujesz Disneya, a nie Marvela konkretnie, więc...
No nie, znaczy bym krytykował Marvela, jakbym wiedział, że to jest jakby ich decyzja, ale nie jest, więc to tym bardziej mi wkurwia w Disneyu, że na razie wszystko wskazuje na to, że no to sami podejmują te decyzje. No wiadomo, no Lord Imperator
może sobie podejmować decyzje, ale... będą wkurzeni.
No, ale nie, no właśnie najgorsze jest to, że ci ludzie od kreatywnej strony cierpią na tym, nie? Czy to Kevin Feige, czy to ludzie, którzy będą ewentualnie pracować nad tym Spider-Manem u Sony, nie mogą skorzystać z tych postaci w MCU. No wiadomo, że to im wiąże ręce. Przez to, że u góry nie mogli dojść do porozumienia, co jest chujowe. No, także to tym słowem myślę, że z tym się zgadzacie, także na tym możemy zakończyć. No dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.